Jak to dobrze, że nie jestem tobą. Szkoda, że nie jestem taki jak ty. Te dwa zdania wypowiadamy częściej niż nam się wydaje. Może nie zawsze na głos, może bardziej w ciszy własnego serca, ale brzmią one głośniej niż zdajemy się zauważyć i sieją spustoszenie w naszym życiu większe niż jesteśmy gotowi przyznać. Jak to dobrze, że nie jestem tobą. Szkoda, że nie jestem taki jak ty. W tych dwóch zdaniach, jak w soczewce, skupia się jeden z głównych problemów naszej ludzkiej natury. Potrzeba, dziwna potrzeba, porównywania się z innymi. Żyjemy na co dzień w iluzorycznym przeświadczeniu, że jak tylko przyrównamy swoją sytuację do sytuacji kogoś innego, to na pewno znajdziemy powód do tego, żeby poczuć się lepiej sami z sobą. Jak to dobrze, że nie jestem tobą. Mówimy głośno czy w ciszy swojego serca, słuchając przyjaciółki, która doświadcza dramatycznej sytuacji w swoim małżeństwie. Albo przyjaciela, który popadł w długi, choć ostrzegaliśmy go przed braniem kolejnego kredytu. Albo kolegi czy koleżanki z klasy, która nie potrafi ogarnąć ciągów algebraicznych albo atomowej budowy pierwiastków, a będzie musiał czy będzie musiała pisać z tego maturę. Jak to dobrze, że nie jestem tobą, mówimy. Ale czasami mówimy też szkoda, że nie jestem taki jak ty. Wtedy wyrażamy swój podziw wobec kogoś, kto jest od nas lepszy w danej dziedzinie. Ma lepszą sytuację finansową, większe możliwości rozwoju czy sytuację rodzinną, o której my moglibyśmy tylko pomarzyć. Niestety, często temu zdaniu towarzyszy również inne zdanie, które dopowiadamy gdzieś w myślach czy w naszym sercu, tak żeby nikt inny nie słyszał. Wypowiadamy to dodatkowe zdanie, ponieważ patrząc na kogoś, kim chcielibyśmy być, zaczynamy odczuwać dyskomfort, że czegoś nam brakuje. I wtedy mamy taką dziwną potrzebę, żeby podnieść siebie we własnych oczach, bo czuć się gorszym od kogoś na dłuższą metę jest po prostu nie do zniesienia. Dlatego nierzadko, kiedy mówimy szkoda, że nie mam tylu pieniędzy, co ty, dopowiadamy w duchu, ale mam za to rodzinę, którą ty właśnie straciłeś. Albo kiedy mówimy szkoda, że nie wyglądam tak pięknie jak ty, dopowiadamy w duchu, no ale wygląd to nie wszystko, trzeba jeszcze mieć rozum. I już czujemy się lepiej. Tak niewiele trzeba. Bo problem z porównywaniem się z innymi polega na tym, że prędzej czy później będziemy musieli kogoś poniżyć albo siebie wywyższyć. To nieuchronne. Zawsze w czymś będziemy od innych lepsi lub gorsi. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał od nas więcej albo mniej. Zawsze znajdziemy kogoś, kto będzie miał lepsze życie niż nasze lub gorsze. I żeby przetrwać tę rywalizację, musimy na końcu albo kogoś poniżyć, albo siebie samego wywyższyć. W przeciwnym razie to napięcie, które mamy w sobie, może stać się zwyczajnie nie do zniesienia. I wydaje się, że ta potrzeba porównywania się z innymi nie oszczędza nikogo, a też nie oszczędza żadnej sfery naszego życia. W tych dziwnych dniach epidemii koronawirusa wiele kościołów przeniosło swoje nabożeństwa online. Przenieśliśmy również i my. I sam złapałem się w pewnym momencie na porównywaniu tego, w jaki sposób innym wychodzi robienie tych nabożeństw online i porównywania tego z tym, w jaki sposób nam to wychodzi. Patrzę na to, co inni robią, a czego nie robią, to, co my robimy, a czego inni nie robią. Myślę sobie, ładniejsze światło, tam lepsze ustawienie kamery, tutaj bardziej subtelne przejścia pomiędzy kolejnymi elementami nabożeństwa. Naprawdę, uwierzcie mi, niewiele potrzeba, żeby zacząć mówić, no tak, może nie mamy takich kamer jak oni, ale za to mamy najlepszych muzyków na świecie. Albo ci to dopiero mają studio, ale my za to mamy ciekawszych rozmówców. Że już nie wspomnę o tych, którzy nie mogą robić nabożeństw online. Bardzo łatwo jest w tych dniach pomyśleć o tych mniejszych wspólnotach, które nie mają takiej możliwości, pomyśleć, w dzisiejszych czasach nie mieć nabożeństwa online, to dopiero porażka. I już lepiej czujemy się sami z sobą, bo możemy być częścią takiej online'owej wspólnoty, jaką teraz mamy. Naprawdę niewiele trzeba, żeby z mądrego zarządzania możliwościami, które dał nam Bóg, przejść do niezdrowego porównywania się z innymi. Jezus przestrzegał przed takim właśnie myśleniem i w krótkiej przypowieści daje nam, że pokazuje nam, gdzie leży problem, gdzie leży ten prawdziwy czy właściwy problem z porównywaniem się i jak możemy sobie z nim poradzić. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale. Zwrócił się Jezus również do tych, którzy swoją sprawiedliwość opierali na własnych dokonaniach, a innych mieli za nic. Z taką przypowieścią. Jeszcze zanim dr Łukasz, autor tej relacji z życia Jezusa, odda mu głos, zwraca naszą uwagę na bezpośrednich odbiorców słów Jezusa. Z kontekstu wiemy, że mowa jest o faryzeuszach, czyli żydowskich przywódcach religijnych, którzy praktycznie od samego początku służby Jezusa byli z Nim w ciągłym sporze. Jednak dzięki temu, w jaki sposób opisuje ich Łukasz, możemy odnieść słowa Jezusa do znacznie szerszej grupy ludzi. Bo wsłuchajmy się uważnie. Swoją przypowieść Jezus kieruje przede wszystkim do tych, którzy swoją sprawiedliwość, czytamy, opierali na własnych przekonaniach, a innych mieli za nic. Innymi słowy, to ludzie, którzy żyją w przekonaniu, że Bóg patrzy na nich przychylnie, ponieważ ich zachowanie jest moralnie nienaganne i zawdzięczają to sobie i swojej wytrwałości czy swojej dyscyplinie, a jednocześnie patrzą z pogardą na tych, którzy nie żyją tak jak oni. Brzmi znajomo? Dwóch ludzi, mówi Jezus, weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie pochlebiał modlitwą. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, oddaję 10 część wszystkich moich przychodów. Trudno o większy kontrast niż te dwie postaci, które zestawia ze sobą Jezus. Z jednej strony mamy żydowskiego faryzeusza, powszechnie szanowanego religijnego przywódcę, którego stronnictwo wierzyło w ścisłe przestrzeganie Bożego prawa. Z drugiej mamy żydowskiego celnika, który też przestrzegał prawa, ale innego prawa, rzymskiego prawa. Prawa rzymskich okupantów, które pozwalało mu bogacić się kosztem innych Żydów, oszukując na podatkach. Z jednej strony więc mamy moralnego lidera, próbującego zachować kulturę i tożsamość swojego narodu. Z drugiej zdrajcę, wysługującego się obcym i dbającego wyłącznie o własną skórę. Z jednej strony mamy pobożnego człowieka, z drugiej oszusta, który gotów jest wydać Rzymianom swoich przyjaciół, jeśli ci nie będą mu płacić na czas. Nie trudno jest zauważyć wielką przepaść, która ich dzieli. Pobożny faryzeusz i niemoralny celnik. Niemoralny celnik i pobożny faryzeusz. Zdrajca, wielki patriota. A świątynne mury, czyli to miejsce spotkań ludzi ze świętym Bogiem, jeszcze bardziej uwypuklają ten kontrast. I w tym kontekście powiedzmy sobie szczerze, trudno dziwić się modlitwie faryzeusza. Bo właściwie, kiedy się dobrze wsłuchamy w tę modlitwę, okaże się, że wszystko to, co faryzeusz wypowiada, jest właściwie prawdą. Kiedy modli się i mówi, że nie jest jak zdziercy, oszuści, cudzołożnicy czy celnik, który stoi w dalszej części świątyni, to ma rację. I kiedy mówi, że ma prawo do wdzięczności, to również ma rację. Pewnie różni się od nich jak wschód od zachodu, jak dzień od dnia, jak dzień od nocy, przepraszam. Jest tak bardzo różny od nich, że ma prawo powiedzieć, że oni są tacy, on jest taki. I co więcej, może dziękować za to Bogu. A też to, co mówi o przestrzeganiu przepisów Bożego prawa. Czytam o tym, że mówi o tym, że pości nawet dwa razy w tygodniu, chociaż prawo przewidywało, że przynajmniej raz do roku należało pościć. To już było wystarczająco dużo, ale nie, on pości dwa razy w tygodniu, a na dodatek jeszcze ze wszystkiego, co ma, oddaje 1/10 dla Boga. Wszystko w tej modlitwie jest prawdą. A jednak coś w niej jest nie tak. Bo okazuje się, że można modlić się do Boga, oddając cześć samemu sobie. Bo tak naprawdę w tej modlitwie, którą wypowiada faryzeusz, w ogóle o Boga nie chodzi. On jest tylko pewnym pretekstem do tego, co faryzeusz chce powiedzieć. W tych dwóch zdaniach faryzeusz 4 razy mówi o sobie. Nawet kiedy dziękuję Bogu, to nie dziękuję za to, że ten go chroni, nie dziękuję za to, że ten mu błogosławi, ale dziękuję mu za to, że on, czyli on faryzeusz, nie jest taki jak ci pozostali grzesznicy. A potem jeszcze przypomina Bogu, Boże, ale ty wiesz, jak to ze mną jest, ty wiesz, jakim jestem pobożnym człowiekiem. 2 razy w tygodniu poszczę. Wiem, że raz w roku wystarczy, ale nie, ja chcę 2 razy w tygodniu. Ty wiesz, Panie, prawda? Aha, i jeszcze ta 10ta część ze wszystkiego, nawet tego, czego nie trzeba. Jak to dobrze, że nie jestem Tobą. Zdaje się mówić faryzeusz, patrząc na stojącego gdzieś w kącie świątyni celnika. Brzmi znajomo? Może pamiętasz, jak ostatnio z pogardą spojrzałeś na parę, która żyje ze sobą bez ślubu i miała czelność przyjść na nabożeństwo w dodatku ze swoją 2-letnią córeczką. Jak to dobrze, że ja mam męża, dzieci i wszystko, jak Bóg przykazał, a nie tak, jak ona, pomyślałaś. Albo kiedy usłyszałeś kolejną historię alkoholika, który próbuje nauczyć się żyć na nowo z Bogiem i to nie jest łatwe i ciągle z czymś się zmaga. Jak to dobrze, że ja nie mam takich problemów. Nie to, co on. Pomyślałeś. Albo kiedy zobaczyłaś matkę krzyczącą na dziecko, wychodzącą prosto z zajęć naszej świetlicy środowiskowej. Jak to dobrze, że ja potrafię się opanować. Nie to, co ona. Pomyślałaś. Celnik zaś, czytamy, stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. Podczas gdy zachwycony swoją pobożnością faryzeusz wznosi oczy i ręce ku Bogu, oddając cześć tak naprawdę samemu sobie, przejęty swoją grzesznością celnik, wbija wzrok w ziemię, bijąc się w pierś i błagając: o Boże miłosierdzie. Podczas gdy faryzeusz chwali się swoją pobożnością, celnik ze wstydem nazywa siebie największym z grzeszników. Podczas gdy faryzeusz patrzy na innych, szukając usprawiedliwienia w sobie, celnik nie śmie nawet spojrzeć w stronę Boga. Podczas gdy faryzeusz usprawiedliwia się przed Bogiem, porównując się z innymi, celnik szuka Bożego miłosierdzia, zdając sobie sprawę z tego, kim naprawdę jest. Podczas gdy faryzeusz porównuje się z innymi, szukając usprawiedliwienia w swojej moralności i w swojej pobożności, celnik porównuje się z Bogiem, ze świętym Bogiem, szukając usprawiedliwienia nie w sobie, ale w Bożym miłosierdziu. I być może dlatego Jezus, opowiadając tę historię, kończy ją słowami: mówię wam, ten właśnie, czyli celnik, poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Okazuje się, że w oczach Boga obaj byli takimi samymi grzesznikami. Tylko jeden z nich był tego świadomy, a drugi nie. Bo kiedy porównujemy się z innymi, zapominamy tak naprawdę, kim rzeczywiście jesteśmy. Kim jesteśmy nie wobec innych ludzi, bo zawsze znajdziemy kogoś, od kogo będziemy lepsi lub gorsi. Ale porównując się z innymi, zapominamy o tym, kim naprawdę jesteśmy w obliczu samego Boga. Że jesteśmy grzesznikami, desperacko potrzebującymi Bożego miłosierdzia. Celnik to wiedział. Faryzeusz pogubił się w swojej pobożności. Dlatego w oczach Boga ten świadomy swojej grzeszności, szukający Bożego miłosierdzia celnik, poszedł do domu usprawiedliwiony przed Bogiem. To znaczy, że Bóg spojrzał na niego we właśnie taki sposób, w jaki celnik mógł poczuć, że wyrównał, że jest w porządku, powiedzielibyśmy dzisiaj, że jest w porządku z Bogiem. Że Bóg mu przebaczył i że przyjął go niejako do siebie. On poszedł do domu usprawiedliwiony, a przekonany o swojej wyjątkowości faryzeusz został, a właściwie można powiedzieć, stał się jeszcze, został w innej, jeszcze gorszej sytuacji, znalazł się w jeszcze gorszej sytuacji, niż w jakiej był, zanim stanął przed Bogiem. I jeżeli nie będziemy uważni, nasze życie może szybko zacząć przypominać życie pobożnego faryzeusza, zakochanego w sobie i w swojej pobożności. Naprawdę niewiele trzeba. Recepta na to jest dość prosta. Wystarczy szczypta moralności, odrobina braku pamięci o tym, kim byliśmy, zanim poznaliśmy Boga, i garść spojrzeń dookoła, aby porównać się z tymi, których życie nie układa się tak jak nasze. I już. Tylko tyle trzeba. Dostajemy pychę w czystym wydaniu. Możemy nią nawet obdzielić wszystkich wokół, bo dla każdego wystarczy. Ale pycha to też miecz obosieczny. Ci z nas, którzy uważają się za pokornych, muszą również uważać, aby w swojej pokorze i w tym, w jaki sposób myślą o sobie jako pokornych, przypadkiem nie wbili się w pychę. Bo jeżeli źródeł pychy poszukamy w komentarzu Łukasza do tej historii, to zobaczymy, że jej początkiem jest moment, kiedy zaczynamy bardziej ufać sobie i swoim możliwościom niż Bogu. I jednocześnie zaczynamy traktować albo myśleć o innych traktować innych albo myśleć o innych jako gorszych od siebie. A jeśli tak jest, to bardzo szybko możemy wbić się w pychę, żyjąc w przekonaniu o tym, jak bardzo jesteśmy pokorni. Paul W. Powell powiedział kiedyś, pycha to coś tak subtelnego, że jeśli nie będziemy ostrożni, możemy zacząć chełpić się tym, jak jesteśmy pokorni. Kiedy tak się dzieje, nasza dobroć staje się złem, a nasze cnoty stają się przywarami. Łatwo możemy stać się jak ten nauczyciel szkółki niedzielnej, który opowiedziawszy dzieciom historię o faryzeuszu i celniku zakończył: a teraz dzieci, pomódlmy się i podziękujmy Bogu, że nie jesteśmy jak ten faryzeusz. Jeżeli nie będziemy ostrożni, szybko możemy zacząć modlić się słowami: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ci hipokryci, oczywiście z innego kościoła, jak ten duchowny, co tylko gada o pieniądzach, jak ten sąsiad spod dziesiątki, co taki niby pobożny, a wiemy dobrze, jak żyje. Całe szczęście, Boże, że ja jestem na nabożeństwie co tydzień, że czytam Twoje słowo, jestem taki pokorny, że aż mnie duma rozpiera, jak o sobie pomyślę. Jak to dobrze być mną. Bo prawdziwa pokora, jak powiedział Philip Brooks, nie polega na tym, żebyś na siłę próbował poniżyć samego siebie, ale żebyś stanął taki, jaki naprawdę jesteś wobec kogoś większego od siebie, kto pokaże ci, jak mała jest twoja wielkość. Dlatego ci, którzy znają Boga, będą pokorni. A ci, którzy znają siebie, nie będą pyszni. Bo w oczach Boga wszyscy jesteśmy grzesznikami potrzebującymi Bożego miłosierdzia. Więc spójrz w Jego stronę, zamiast rozglądać się wokół i porównywać z innymi.